Drodzy bracia i siostry, uczestniczący w tej świętej liturgii, powitani i pozdrowieni na początku naszego modlitewnego spotkania. Piękny, poetycki tekst pierwszego czytania wprowadza nas w tajemnicę Bożej mądrości. Boża mądrość to istota Pana Boga. Boża mądrość to także cecha Pana Boga w relacji do świata, szczególnie do stworzeń. Pan mnie stworzył, swarcy dzieło przed swymi czynami. Od dawna, od wieków jestem stworzona. Jestem zrodzona, nim jeszcze bezmiar wód nie istniał. To właśnie mądrość Boża jest u podstaw dzieła stworzenia. Pięknej harmonii w małym atomie, w małej komórce, w potężnym makrokosmosie. Boża mądrość osobowa to Jezus Chrystus. Często słyszymy to wyrażenie słowo. Słowo ciałem się stało. To wyrażenie słowo oznacza właśnie mądrość. Ewangelia, którą przed chwilą słyszeliśmy, ukazuje zachwyt tych, którzy znali Pismo Święte, zachwycali się mądrością małego Jezusa. Ta mądrość ma jeszcze jeden wymiar. Wymiar miłości. Piękny hymn, który słyszeliśmy w drugim czytaniu, piękny hymn o miłości, to jest hymn o Jezusie Chrystusie. Przede wszystkim o Chrystusie. Gdy zamienimy słowo miłość na słowo Jezus Chrystus, możemy ten tekst odczytać w ten sposób. Chrystus cierpliwy jest, Jezus łaskawy jest, Jezus nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu. Chrystus nigdy nie ustaje. Piękny hymn o Chrystusie mądrości, który jest także miłością. Te piękne teksty Kościół w swojej mądrości odnosi także do Matki Najświętszej. To Matka Boża istnieje w planie Bożym od początku. To do Matki Bożej odnoszą się także te słowa: jestem zrodzona, nim jeszcze bezmiar wód nie istniał, ani źródła, co wodą tryskają. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Piękny hymn o tym, że Matka Boża jest wpisana w całą historię zbawienia. Ale to Matka Boża także jest uosobieniem takiej miłości, o której mówi święty Paweł w liście do Koryntian. To Matka Boża cierpliwa jest, łaskawa jest, nie zazdrości. To Matka Boża nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Piękne teksty liturgii pokazują nam wielkość, potęgę Bożej mądrości, ale także piękno Matki Najświętszej. Dzisiaj w szczególny sposób dziękujemy za Najświętszą Maryję Pannę, która jest naszą przewodniczką, jest wzorem mądrości i miłości. Właśnie to, że jest przewodniczką, uznano Matkę Bożą za wychowawczynię. Patrzymy na ten piękny obraz. Ten obraz, koronowany przed 20 laty, nawiązuje do modlitwy ludu rzymskiego, bo ten obraz jest jakby kopią, nawiązaniem do najstarszego obrazu Matki Bożej w Kościele Zachodnim. Godegetria, Matka Boża czczona w bazylice poświęconej właśnie jej imieniu. To Salus Populi Romani, ocalenie ludu rzymskiego. To przy tym obrazie lud rzymski modlił się wówczas, gdy pojawiało się jakiekolwiek niebezpieczeństwo. To wiara tych ludzi, złączona z opieką Matki Bożej, przynosiła rozwiązanie wielu trudnych problemów. To właśnie ten obraz, Salus Populi Romani, obraz rzymski, stał się wzorem dla obrazu, który pielgrzymował z Krzyżem Światowych Dni Młodzieży i uczestniczy w modlitwie milionów młodych ludzi. To właśnie do tego obrazu nawiązuje ten, na który patrzymy w tej chwili. Należy do typu Godegetri, czyli wskazującej drogę. To Matka Boża wskazuje, ukazuje swego Syna Jezusa Chrystusa. Ale popatrzmy, wzrok Matki Bożej jest skierowany nie na osobę Jezusa Chrystusa, tylko na człowieka, który stoi przed tym obrazem. Ten wzrok zachęca do tego, aby popatrzeć na Syna, a Syn trzyma w ręku Ewangelię. W tym starożytnym obrazie Matki Bożej, ocalenie ludu rzymskiego, jest jeszcze bardzo ciekawa symbolika. są wypisane greckie litery, które przypominają to, że Matka Boża jest właśnie Matką Syna Bożego, ale bardzo prosty gest dłoni. Gdy popatrzymy dokładnie na dłonie Matki Bożej, zauważymy, że te dwa palce są jakby nieproporcjonalnie troszkę za długie. Autor tej ikony chciał przypomnieć podstawową prawdę, bo ikona przekazuje modlitwę, jest namalowaną modlitwą, ale przekazuje także ważne prawdy. Właśnie te dwa palce Matki Bożej przypominają, że jej Syn ma dwie natury, boską i ludzką. W oryginalnym obrazie Matka Boża trzyma taką chustę, nosiła ona nazwę Mappa. Taką chustę nosiły królowe, księżne, to znak, że Matka Boża jest królową. Ta mappa, ta chusta stała się także potem nowym motywem. Obrazy, które nawiązywały do symboliki Matki Bożej, Salus Populi Romani, przyjęły nazwę Matki Bożej Pocieszenia, bo tę chustę odbierano jako znak tego, że Matka Boża ociera łzy swego ludu. Dziękujemy Panu Bogu za Matkę Najświętszą, z jej różną formą obecności w historii Chrystusa, Kościoła, ale i każdego z nas. Dzisiaj w szczególny sposób dziękujemy za Matkę Bożą, która jest wychowawczynią, uczy. Uczy, przekazuje, wychowuje. Matka Boża przede wszystkim uczy nas takiej delikatności. W czasie koronacji obrazu ksiądz kardynał Glemp przypomniał to, co przed chwilą powtórzył nam ksiądz prowincjał. Wychowawczyni, która stawia delikatne pytanie. Wychowawczyni, która potrafi stanąć w postawie niezrozumienia słów dziecka. Wychowawczyni, która zachowuje słowa, słowa, których uczyła się od swego Syna. Panu Bogu dziękujemy za taki wzór, bo popatrzmy, jak bardzo potrzebne jest prawidłowe wychowanie w naszych czasach. Pani profesor Sujak jest autorką chyba najkrótszego określenia wychowania. Wychowanie to kontakt człowieka dojrzałego z mniej dojrzałym w tym celu, aby przekazać mu ważne wartości. Matkę Bożą wychowawczynię dzisiaj prosimy o to, aby takie wychowanie miało miejsce w naszych rodzinach, w naszych szkołach, w świecie kultury, w mediach. Kontakt człowieka dojrzałego z mniej dojrzałym, aby przekazać wartości. Jak bardzo potrzebne są dojrzałe postawy rodziców, a dojrzałość mierzy się przede wszystkim trzema znakami. Odpowiedzialność za słowo, odpowiedzialność za zadanie drugiego człowieka. Jak bardzo potrzebne jest kształtowanie od takiej postawy odpowiedzialności na etapie przygotowania do małżeństwa i sakramentu małżeństwa, bo to są dwie różne, ale złączone sprawy, bo przygotowanie do małżeństwa to jest kształtowanie dojrzałego człowieka, który przyjmie odpowiedzialność za drugą osobę i wspólnotę, którą jest rodzina. Dojrzałość do sakramentu małżeństwa to jest kształtowanie dojrzałej wiary, aby przeżyć te słowa przy ołtarzu: ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość, to, że Cię nie opuszczam aż do śmierci, jako znak sakramentalny, przez który Chrystus przychodzi ze swoją łaską. Jak bardzo potrzebne jest solidne przygotowanie i z bólem serca mówimy, i narzeczeni, i ich rodzice nie doceniają tego bardzo ważnego zadania. Jak bardzo potrzebne są dojrzałe postawy rodziców. Jak bardzo potrzebny jest kontakt. Kontakt to czas i serce, to zrozumienie nawet maleńkiego dziecka, które ma swój świat. Praca, różne sprawy utrudniają taki kontakt, którym będzie i czas, i serce. Ale niezwykle ważne jest to, aby rodzice mieli czas, siłę i przede wszystkim ochotę, by przekazywać bardzo ważne wartości. Gdy popatrzymy na historię Polski, historię Kościoła, możemy powiedzieć, że były takie sytuacje, gdyż zawodzili różni ludzie, ale nie zawodziły rodziny katolickie. Przekazywanie największych wartości. Przede wszystkim miejsce dla Pana Boga, aby Pan Bóg był naprawdę na pierwszym miejscu, aby była szanowana Jego osoba, wszystko to, co jest związane ze świętością osoby Pana Boga. Bolejemy nad tym, że w naszym katolickim kraju mają miejsce takie wydarzenia jak ironizowanie mszy świętej, ironizowanie procesji Bożego Ciała, bezczeszczenie obrazu Matki Bożej. Dlaczego tak się dzieje? Temu ulegają nasze dzieci. Patrzą na to. Tylko dobrze rodzice mogą zabezpieczyć przed taką deformacją. Potrzebne jest przekazanie wielkich wartości, przede wszystkim miejsce dla Chrystusa, dla Jego Ewangelii. Chrystus jest najpiękniejszym przewodnikiem. Drugie czytanie pokazuje, jak wielki i piękny jest ten przewodnik. Właśnie ktoś, kto realizuje taki piękny hymn miłości. Bardzo potrzebni są rodzice, którzy już od początku nauczą z szacunku dla prawa Bożego. To w rodzinie przede wszystkim dokonuje się szacunek dla chłopca, dziewczyny, potem przyszłości narzeczonego, narzeczonej. To w rodzinie pokazuje się najpiękniejszy model małżeństwa mężczyzny i kobiety. A przecież nasze dzieci są zagrożone różnymi teoriami dotyczącymi małżeństwa. Kto im może pomóc? Przede wszystkim rodzice. To jest wychowanie. Dzisiaj modlimy się o to, aby nasi rodzice nie zapomnieli o przekazywaniu najważniejszych wartości. Wiary, szacunku dla Bożego prawa, szacunku dla drugiego człowieka. Jest to możliwe wówczas, gdy naprawdę potraktujemy poważnie i przygotowanie do małżeństwa, ale także życie rodziny i małżeństwa. Czy to jest możliwe? Popatrzmy na dwa bardzo ważne przykłady. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus powiedziała o swoich rodzicach tak. Oni byli bardziej godni nieba niż ziemi. To jest zachwyt świętego dziecka nad swoimi świętymi rodzicami. Mieli bardzo też różne sytuacje w życiu. W 1858 roku poznali się Zelia i Ludwik Martę. Potem ślub. On był zegarmistrzem bardzo cenionym. Ona miała zakład, w którym produkowała koronki. Prosta czynność. Byli szczęśliwym małżeństwem. Mieli swoje dewizy. Bóg jest Panem, Mistrzem, więc czyni co chce. Ludwik często powtarzał: Bóg pierwszy, któremu służę. On na pierwszym miejscu. Bardzo jasne wyznanie wiary, bardzo proste. Nie mieli łatwego życia. Bardzo szybko umiera Zelia. Ojciec jest doskonałym wychowawcą. Mała Terenia powie: to jest mój król. Oczywiście tata nazywał ją księżniczką. Z tego domu wyszło kilka powołań. Święta, kandydaci na ołtarze. Druga sytuacja, która może jest nam jeszcze bardziej bliska. Czasy pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że wśród beatyfikacji, kanonizacji była beatyfikacja świętej Joanny Beretty Molla. A w momencie ogłoszenia święto na placu świętego Piotra był jej mąż i były dzieci. To nasze czasy. Ale to kształtowało się. Do momentu naszych zaręczyn, potem wspomina Piotr, nie uczestniczyłem w życiu społecznym. W kinie byłem może 3 razy, a ona powiedziała tak: o nie, to nie jest zbyt słuszne, trzeba zmienić styl. Chodzić na koncerty, do opery, do teatru, do kina. Joanna jeździła na nartach, malowała, grała na pianinie, kochała tańczyć. Jeszcze w szpitalu przed chorobą prosiła o najnowsze magazyny mody. Bardzo normalna, bardzo pogodna, wspaniały lekarz i ofiarna matka. Przyznała, że myślała wcześniej o zakonie, ale spowiednik przekonał ją. Przekonał ją, że powinna podjąć inną decyzję. Może nawet ze zdziwieniem przyjmiemy tę radę spowiednika, który mówił tak: jeśli kapitalne dziewczęta nie będą wychodziły za mąż, a będą to czynić tylko te z ptasimi muszczkami, to pytam, jakie będziemy mieć rodziny? Odpraw nowennę, zastanów się i podejmij poważną decyzję. Ze zdziwieniem słyszymy takie rady, ale rzeczywiście bardzo poważnie Joanna to potraktowała. które z narzeczeństw w tej chwili mogłoby podjąć taką decyzję, a ona, młody lekarz, wspaniała matka potem, a przy tym wspaniały człowiek, przygotowując się poważnie do małżeństwa, napisała do męża tak, przyszłego męża: co byś na to powiedział? Abyśmy w celu duchowego przygotowania i przyjęcia tego sakramentu uczynili coś w rodzaju tryduum. W dniach 21, 22 i 23 września msza święta, komunia święta, ty w Pontenuowa, ja w sanktuarium Matki Bożej w niebo wziętej. Madonna połączy nasze modlitwy i pragnienia, a ponieważ jedność to siła, więc Jezus nie będzie mógł nas nie wysłuchać i nie wspomagać. Młodzi narzeczeni z taką wiarą, z taką dojrzałością patrzą w przyszłość, jak bardzo potrzebne są takie rodziny, takie małżeństwa. Dzisiaj o to prosimy Matkę Bożą, Matkę Wychowawczynię. A wszystko sprowadza się do czegoś fundamentalnego, jasnego, zdecydowanego spojrzenia na osobę Jezusa Chrystusa. To tego chcemy się przede wszystkim uczyć od Matki Bożej. To tego Maryja Wychowawczyni chce nas nauczyć. Ewa Szelmuk-Zarembina bardzo ciekawie wczuwa się w przeżycia Matki Najświętszej i te jej przeżycia Matki Bożej w obrazie poetki mogą być dla nas wzorem. Mówimy: Boże Narodzenie, dziecię się narodziło. A to ona rodzi co roku w boleściach, wiedząc od chwili poczęcia, na jakie męki i na jaką śmierć wydaje syna ze swego łona. Mówimy: Wielki Post. A to ona przez 40 dni, 40 nocy gotuje się do męki syna. Mówimy: Ukrzyżowanie. A to jej serce krzyżują bez gestu dla skazańca, bez znieczulającego napoju z żółci, octu i mirry. Mówimy: złożenie do grobu. A to ona, gdy jego ciało już nie cierpi więcej i w śmierci spoczywa, ciałem i duszą cierpieć nie przestaje. Mówimy: zmartwychwstanie. A ona, u pustego grobu klęcząc, zarysy fałd w płótnie całunu zostawione gładzi, śpiewa kołysankę: lulajże, lulaj. Mówimy: w niebo wstąpienie. A to ona upada obarczona pamięcią o narodzeniu, o męce, o krzyżu, o złożeniu w grobie. Mówimy: w niebo wzięcie. A to ona z nieba zstępuje, żeby już ostatecznie zostać z nami. Panna wierna, wychowawczyni.